Bardzo się cieszę, że mogę tutaj w tych murach coś powiedzieć, bo 7 lat w nich spędziłem, a w tym budynku, kiedy jeszcze był biblioteką uniwersytecką, znaczy, że tutaj była czytelnia, szczególnie dużo czasu spędziłem, będąc studentem Uniwersytetu Warszawskiego. I wtedy, kiedy tutaj studiowałem, 7 lat nie dlatego, że było tam ileś powtórek i tak dalej, tylko że 2 kierunki. Jeszcze wtedy nie myślałem, że będę księdzem. No więc tym bardziej ani się nie spodziewałem, że będę mógł coś powiedzieć jako wykładowca, tak krótko, ani też, że już tym bardziej jako ksiądz. No właśnie, powinienem wam powiedzieć coś, czym jest chrześcijaństwo. No i ksiądz zasadniczo powinien wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo. I każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo. Ale każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest powiedzieć, czym jest chrześcijaństwo. Między innymi dlatego, że jesteśmy chrześcijanami. To jest pojęcie i zdajemy sobie sprawę, czym chrześcijaństwo jest. Jest pojęciem tak wielkim, że zamknąć je w prostej definicji i w 20-minutowej, nawet prostej, ale 20-minutowej, tyle mam czasu, byłoby pracą bardzo trudne i wymagałoby pracy przeogromnej i na pewno więcej niż 40 lat życia i paru lat studiów, które mam za sobą. A i tak by nie przyniosło zadowalających efektów. No ale spróbować trzeba. Ta trudność wynika po pierwsze z tego właśnie, że jestem chrześcijaninem i tak jak trudno byłoby, jak sądzę, mężowi kochającemu swoją żonę zdefiniować naukowo miłość do niej. W ogóle nie wiem, czy byłby w stanie coś powiedzieć. W drugą stronę żona by na pewno była w stanie bardzo wiele mówić o tej swojej miłości do męża, ale też naukowo na pewno tego by jakoś nawet by nie miała najmniejszej ochoty ujmować, bo to byłoby coś nawet wręcz niestosownego. Więc wtedy mógłby powiedzieć ktoś, no w takim razie niechrześcijaninowi byłoby łatwiej. Ale też nie, bo nie da się zrozumieć chrześcijaństwa, jeśli się go nie przeżyje, bo to jest coś, to jest doktryna. No nawet, nie chcę powiedzieć doktryna, bo trudno będzie, religia, dobrze, religia, którą trzeba przeżyć, żeby ją pojąć. I może dlatego najbardziej przystępną książkę o tym, czym jest chrześcijaństwo, napisał C.S. Lewis, zresztą przyjaciel Tolkiena, który był konwertytą. To znaczy miał doświadczenia patrzenia na chrześcijaństwo z boku, z zewnątrz i od wewnątrz, po swoim nawróceniu. A ta książka się nazywa Chrześcijaństwo po prostu i bardzo ją polecam. Dobrze, zacznę od definicji osobistej, która będzie oczywiście obciążona tym, że jest moja, więc jest subiektywna, no ale ma ten walor, że jest najbardziej autentyczna, no bo jest właśnie moja. No, potem ksiądz ma tu jeszcze tą pewną przewagę nad innymi, że słucha też świadectw wielu osób, które mówią o tym, jak przeżywają swoje chrześcijaństwo, mówią osobiście, czy w kierownictwie duchowym, czy w spowiedzi. W związku z tym tą moją wizję chrześcijaństwa koryguje, moją osobistą wizję koryguje o wizję setek innych osób, z którymi rozmawiam. No ale wiadomo, będzie to subiektywne, ale ten subiektywny spojrzenie może też coś pomóc, żeby uchwycić, czym jest chrześcijaństwo, a potem spróbuję nie zdefiniować, ale wymienić kilka cech religii chrześcijańskiej już w sposób systematyczny, co mam nadzieję przyda się księdzu Konradowi w jego wykładzie o Tolkienie. Chrześcijaństwo dla mnie. Dla mnie być chrześcijaninem to zrozumieć, co znaczą słowa Pana Jezusa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te słowa Pan Jezus kieruje do świętego Tomasza Apostoła w czasie ostatniej wieczerzy. Czy łatwo jest je zrozumieć? Chyba nie, bo zaraz po wypowiedzeniu tych słów Filip apostoł, jak Filip z konopi, wyskoczył z stwierdzeniem: pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. A Pan Jezus mówi: no właśnie o tym mówię, że jak mnie widzicie, widzicie i Ojca. Pan Jezus był bardzo cierpliwy dla swoich uczniów. Być chrześcijaninem to nie tyle zrozumieć, co starać się coraz głębiej zrozumieć, co oznaczają te słowa. Wierzę w Boga, który mnie kocha, który objawia, kim jest i mnie do siebie prowadzi. A objawia przede wszystkim, stając się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Być chrześcijaninem to uwierzyć właśnie w to. Zaufać Panu Jezusowi, słuchać Go i naśladować. Zaufać, że w Nim że jest Bogiem, że objawia nam Ojca, a więc jest w Nim życie i to życie nie biologiczne, ale życie wieczne. Że jest drogą, a więc prowadzi do Ojca, prowadzi do tego życia i jest prawdą, nie oszukuje nas. Mogę Mu zaufać. I to jest życie chrześcijanina. Iść za Panem Jezusem, wierząc, że jest Bogiem, Bogim człowiekiem. Jeśli w to wierzę też, że Bóg mnie kocha, bo jak może być inaczej? Iść za Panem Jezusem, naśladować Go. Dobra, to jest chrześcijaństwo dla mnie. A teraz może bardziej systematycznie spróbuję powiedzieć parę takich cech chrześcijaństwa jako religii. W szczególności no tak trochę starając się patrzeć, spróbować przewidzieć, o czym będzie mówić ksiądz Konrad, ale oczywiście nie da się tego w pełni przewidzieć, bo to literatura fantazy, to wszystko nieprzewidywalne. Więc, no ale tam czytając Tolkiena, no to być może te cechy chrześcijaństwa, które podam, pomogą zrozumieć wykład księdza Konrada. No pierwsza cecha, jak w religii chrześcijańskiej, którą zresztą mamy wspólną z religią Starego Przymierza, zresztą jesteśmy kontynuacją religii Starego Przymierza, to nie jest nowa religia zupełnie, to jest rozwinięcie, dopełnienie. Otóż pierwsza, najważniejsza cecha to jest, że Bóg jest. Po prostu jest. Bóg po prostu jest, a świat jest, ale już nie tak po prostu. Świat jest dlatego, że Bóg chciał, aby był. Więc z jednej strony ten Bóg jest nieskończenie daleki, bo jest poza tym światem. Poza wszystkim, co jest stworzone, jest Bóg. Musimy o tym pamiętać. Jak czas mówi, no ale jak Bóg może tak przewidywać, co będzie w przód, czy jakoś zmieniać to, co było wcześniej i tak dalej. Bóg jest ponad czasem. To, że Bóg jest poza światem, na przykład oznacza to, że Bóg jest ponad czasem, że reguły czasu Go nie obowiązują, bo w ogóle czas jest przez Niego stworzony. Zanim świat się stał, albo został stworzony, zanim został stworzony, Bóg był i nie było czasu, bo czas też został stworzony przez Boga. Był tylko Bóg, jest tylko Bóg. A świat jest dlatego, że Bóg chciał, aby był. Więc jest nieskończenie daleki, a z drugiej strony bardzo bliski światu, bo świat jest z Jego woli. I nie tylko, że stał się w jednym momencie z Jego woli, ale on cały czas jest z Jego woli. A więc jest i daleki, i bliski. I bardzo daleki, niedostępna światłość, jak mówimy w wyznaniu wiary, a z drugiej strony niesamowicie bliski, że bez Jego woli nic by tutaj, co tutaj jesteśmy, już siedzimy, że stoimy, to nie byłoby możliwe. Druga cecha. Bóg jest miłością. Z punktu widzenia świata, tego świata stworzonego, to właśnie jest najważniejsze. Nie wiem, czy jest to najważniejsze dla Pana Boga. Wydaje się, że tak. Możemy się domyśleć, że tak, bo tajemnica Trójcy Świętej nam o tym mówi, że i dla Boga najważniejsze jest to, że jest miłością. Ale z punktu widzenia świata bez wątpienia najważniejsza cecha Boga jest to, że jest miłością. I dlatego święty Jan użył tej właśnie definicji Boga. Bóg jest miłością. Bardzo prosta definicja. Świat nie jest Bogu do niczego potrzebny. A jednak Go chce. I to jest najczystsza, najbardziej bezinteresowna miłość. Każda inna miłość jest w jakiś sposób już, trudno powiedzieć, że zanieczyszczona, ale jest w jakiś sposób, jest już złączona z moim interesem. A w przypadku świata Bóg nie ma żadnego interesu, żeby go stworzyć. Po prostu go stwarza. Świat jest, bo Bóg chce, ale dlaczego chce, nie odpowiemy. Bo nie ma odpowiedzi, dlaczego go chce. Po prostu go chce. I to jest najbardziej bezinteresowna miłość, jaką sobie możemy wyobrazić. Bóg jest miłością. Dalej. Wszystko, co jest, ma w sobie coś z Boga, choć nie jest z Bogiem. Jak widzimy, Bóg jest w tej niedostępnej światłości, stwarza świat, a więc świat ma w sobie coś z Boga, bo Bóg go stworzył, ale równocześnie nie jest Bogiem. to coś, co mają wszystkie rzeczy stworzone, to jest samoistnienie. Bóg jest i świat jest. Nie chcę teraz wchodzić już w ostrą metafizykę o kwestii tego, co to jest bycie, istnienie i tak dalej, ale myślę, że to możemy chwycić tak bez szczególnego przygotowania metafizycznego. Po prostu wszystko, co jest, dzieli z Bogiem tą jedną cechę, że jest. Ale niektórym stworzeniom Bóg dał jednak coś więcej. Coś ze swej natury, czego nie dał innym stworzeniom. Otóż są dwa rodzaje stworzeń, które mają coś z Boga, coś z Jego natury. To są aniołowie. Aniołowie, szeroko rozumiane duchy. Duchy niewidzialne, świat niewidzialny. I człowiek. Zostawmy aniołów, zostaniemy przy człowieku. Człowiek otrzymał od Boga rozum i wolną wolę. I te dwie cechy odróżniają go od wszystkiego co innego, co jest na świecie. Na świecie materialnym, bo aniołowie mają i rozum, i wolną wolę. Człowiek otrzymał od Boga rozum i wolną wolę. A co za tym idzie? Otrzymał od Boga zdolność do kochania. I jeżeli możemy powiedzieć, że Bóg czegoś teraz od nas potrzebuje, stworzył świat i czegoś od nas potrzebuje, to tylko tego. Miłości. Oczywiście potrzebuje, nie w znaczeniu, że bez tego nie może istnieć, bo Bóg będzie istnieje tak czy owak. Ale jeżeli czegoś od nas oczekuje, to właśnie miłość. I dał nam możliwość, abyśmy go kochali, dając nam rozum i wolną wolę. Co za tym idzie? Pozwala nam się poznać. No bo jak tu kochać coś, czego nie znam? Daje nam rozum, abyśmy go poznali. Daje nam wolną wolę, abyśmy mogli go wybrać lub odrzucić. I w tym jest właśnie miłość. W wyborze. W wolnym wyborze. Pomaga nam się poznać i tą pomocą, oprócz rozumu, który poznaje w sposób naturalny i może dojść do istnienia Boga w sposób naturalny, oprócz tego Bóg nam pomaga poprzez objawienie. I z każdym z nas Bóg ma więź osobistą. Choć wielu z nas tego nie czuje. Wielu z nas nie jest tego świadomy. Często nie z własnej winy. Nie poznawszy Boga, co najmniej tutaj na ziemi, z powodu niezawinionej ignorancji. Co więcej, ci, co mają świadomość, że są z Bogiem w jakiejś osobowej więzi i tak przez całe swe życie tutaj na ziemi nigdy w pełni nie pojmą, co to znaczy. I dopiero w niebie jest to możliwe. Więź osobowa, ja i ty. Gdy Bóg stwarza świat, działa jak rzemieślnik. Lepi, tworzy, rośnie tam coś tam. Układa wszystko jak rzemieślnik. Tak jest opisane w tym poemacie o stworzeniu. Człowieka też lepi z gliny, ale człowiek staje się istotą żywą, kiedy Bóg czyni coś innego. Tchnie w niego, a następnie mówi, zwraca się do niego i zaczyna do niego mówić. Do stworzeń nie mówi. Do człowieka mówi. I mówi do niego ty, nadaje mu imię. Jest więź osobowa. Dalej. Świat stworzony przez Boga jest dobry. Zło nie jest czymś, jest brakiem. To akurat zresztą jakoś chyba szczególnie mocno Tolkien podkreśla. W tym Silmarillionie, że jakby stara się pokazać to, że stworzenie jest dobre, a zło, które w nim jest, nie jest czymś, ale jest brakiem. Nawet diabeł nie jest samym złem. Czasami mówimy o diable czy innych upadłych aniołach, mówimy, że to jest osobowe zło. Ale to jest uproszczenie, bo to by znaczyło, że zło jest czymś, ale zło nie jest czymś. Diabeł został stworzony jako anioł, jako dobre stworzenie. Otrzymał wolność i tą wolność wykorzystał w taki sposób, że odwraca się od Boga. No właśnie, skąd zło? Od 2000 lat się nad tym nie zastanawiamy, nad tym się zastanawiamy i tutaj zostało mi 5 minut. Święty Augustyn na to nie odpowiedział w sposób satysfakcjonujący, to ja też się nie będę na to porywał, ale generalnie idzie odpowiedź, czy te odpowiedzi, które próbujemy z pewnym przybliżeniem, jednak coś możemy powiedzieć. To nie jest to, że nic nie możemy powiedzieć. Owszem, całkiem sporo możemy powiedzieć, ale na pewno nie damy odpowiedzi pełnej, skąd w świecie zło. Ale tą linią główną odpowiedzi jest, że jest to cena wolności. To znaczy, że mogę dokonać wyboru. I żebym mógł wybrać Boga, mogę mieć również możliwość, żeby Go nie wybrać. Stąd jest zło. Ale nie możemy zapomnieć, że mimo istnienia zła, czyli braku, świat jako całość jest dobry. Jako całość nie, że dzisiaj, teraz jest jako całość dobry, ale w ogóle w tej całości, w czasie i przestrzeni jest dobry. I nawet jego niedoskonałości też są częścią jakiejś doskonałości. I co więcej, ostateczny triumf dobra również w naszym życiu, no, zatriumfuje dobro albo wybierzemy zło na wieki, czyli piekło. To są te dwie możliwości. Tym samym Bóg nie jest poza dobrem i złem. Tak uważają religie wschodu. Ale religia chrześcijaństwa jest bardzo daleko od tego spojrzenia. Bóg nie jest poza dobrem i złem. Bóg też nie decyduje w sposób arbitralny, tak z minuty na minutę, co jest dobre, a co złe. To jest z kolei trochę w tym kierunku idzie islam. Bóg uczynił świat dobrym, jest wieczny, w związku z tym wszystko, co postanowił, jest już na wieki dobre. To jest prawo, to prawo Boże, które kieruje światem. I panuje nad światem. Jest samym dobrem, Bóg jest dobry. I panuje nad światem, również nad tą jego częścią, która ze swej wolności korzysta źle. To nie, że oni są wyłączeni spod boskiego. Nawet piekło nie jest wyłączone spod boskiej opatrzności o tyle, że istnieje. A więc Bóg pozwala mu istnieć. Nie ma anihilacji piekła, aniołów upadłych czy dusz, które odwróciły się od Boga na wieki. One istnieją, więc coś tam z Boga jednak mają, same istnienie. Bóg panuje nad wszystkim. Bardzo groźną pokusą był manicheizm, a więc spojrzenie, że jest ciemny Bóg i jasny Bóg. I oni tam ze sobą się tłuką, a jak się tak tłuką, to my w tym boju możemy stanąć po jednej lub po drugiej stronie. I tak to historia świata się toczy. Bój między dwoma bogami. Nie ma dwóch bogów, jest jeden Bóg. Kolejna cecha chrześcijaństwa, od którego to chrześcijaństwo bierze swoją nazwę. Bóg stał się człowiekiem. Są dwa momenty, w których Bóg objawia swoją nieskończoną miłość do człowieka. To jest stworzenie i wcielenie. Stworzenie już mówiliśmy, wcielenie. Jezus Chrystus jest Bogiem człowiekiem. Bogiem, który objawia się człowiekowi najlepiej, znaczy bardziej się już nie da, i równocześnie chce pokazać człowiekowi swoją bliskość, tak, że bardziej się już nie da. Staje się człowiekiem. Ale uwaga, Bogiem człowiekiem, nie Bogiem w ludzkim opakowaniu, jak twierdziły herezje z pierwszych wieków. Tak naprawdę to nie człowiek, to tak naprawdę Bóg, tylko taki awatar, użył takiego awatara, ale tak naprawdę nie jest człowiekiem, w ogóle nie jest człowiekiem. Nie daj się spokój, no nie może być człowiekiem, przecież człowiek to takie wstrętne, prawda? To nie może być, żeby Bóg stał się człowiekiem, ale właśnie o to chodzi, że stał się człowiekiem. Właśnie o to chodzi, że tak nas pokochał, że stał się jednym z nas. Ale równocześnie nie jest tylko wyjątkowym człowiekiem, jakby z kolei chciały inne wizje, już bardziej współczesne, wyprane z tego, co nadprzyrodzone, że Bóg, że Pan Jezus rewolucjonista, że Pan Jezus nauczyciel, że Pan Jezus hipis, że Pan Jezus nie wiem co. Jeżeli sprowadzimy Pana Jezusa do wyjątkowej postaci, to w szeregu wyjątkowych postaci w historii świata wcale nie będzie taki wyjątkowy. No to Konfucjusz, Mahomet, wybitne postaci. A jak ktoś będzie jeszcze tak weźmie poza dobrem i złem, to jeszcze Józef Stalin tam się znajdzie i Adolf Hitler. No wpłynęli na losy świata całkiem mocno. Chociaż rzeczywiście pewnie z perspektywy czasu od razu będzie widać, kto wpłynął w sposób taki, że to trwa przez tysiąclecia. No ale dobrze, Budda i Konfucjusz trwa przez tysiąclecia ich wpływ. Więc co? I Mahometa tak samo. Jeżeli patrzymy na Pana Jezusa wyłącznie jako na człowieka, choćby wyjątkowego, to nie rozumiemy, kim jest Jezus Chrystus. Albo rozumiemy tylko niewielką część tego, kim jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę fascynacja Jezusem Chrystusem wśród osób, które nie uznają Jego bóstwa, jest tak naprawdę jakimś śladem tego, że ostatecznie uznają Jego bóstwo. Bo dlaczego? Dlatego, że nie dostrzegają tego, że Pan Jezus jako człowiek nie jest aż tak wyjątkowy. Mówią, to wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy człowiek. Nie, absolutnie wyjątkowy jako człowiek nie. Bo jeżeli odrzuci wszystko, co nadprzyrodzone, przede wszystkim zmartwychwstanie, no to aż taki wyjątkowy nie jest. A mimo to fascynuje ludzi, również tych, którzy nie uznają Jego bóstwa. Dobrze. Tylko spojrzenie na Chrystusa, albo spojrzenie na Pana Jezusa jako na Chrystusa, a więc Boga, kiedy mówimy Jezus Chrystus, to właśnie to podkreślamy. Dlaczego się mówi Jezus Chrystus? Jest taki zlepek, nawet w innych językach jest razem. To słowo się pisze. Po hiszpańsku na przykład jest Jesucristo. Jest razem. Ano dlatego, że Jezus jest imieniem człowieka, Chrystus znaczy Mesjasz, znaczy namaszczony, i ono z kolei podkreśla boską naturę Syna Wcielonego. A więc zawsze ludzka i boska. W sposób szczególny, już kończę, bo to widzę, że coś tam dzwoni, że to już trzeba kończyć, w sposób szczególnie trafny to ujmuje z obecnych teologów, a przyszłych świętych, o czym jestem głęboko przekonany, Józef Ratzinger, czyli Benedykt XVI. Książkę Jezus z Nazaretu uchwytuje tą prawdę, a też bardzo polecam książki mistrza Józefa Ratzingera, którym był Romano Guardini. To jest niezwykle trafnie jakby patrzy na życie Pana Jezusa jak na życie Boga i człowieka i nie deprecjonując żadnego z tych dwóch natur. Żadnej z tych dwóch natur. Dobrze, przedostatnia cecha religii chrześcijańskiej. Dla chrześcijaństwa ważna z punktu widzenia tych tutaj analizy Tolkiena. Historia świata jest liniowa. Nie jest ciągłym powrotem, cyklami. Chrześcijaństwo jest nie do pogodzenia z reinkarnacją. Historia świata i historia każdego z nas jest liniowa. To znaczy ma początek i ma koniec. Ale koniec nie w znaczeniu, że the end i już dalej nic nie ma, tylko koniec jako punkt dojścia. Dopełnienie albo spełnienie. Że koniec oznacza spełnienie i tym końcem jest wieczność. Wtedy człowiek przechodzi, staje się, wchodzi już, jest już z Bogiem na wieki i osiąga swoją pełnię. I to jest cel. Ale ten cel jest na końcu drogi, która jest w czasie. W przypadku każdego człowieka od poczęcia do śmierci, a w przypadku całego świata od stworzenia do dnia sądu ostatecznego. I wreszcie, ostatnia rzecz. Wiara w Boga, który jest miłością, wymaga odpowiedzi. Nie da rady inaczej. Znaczy, oczywiście można wierzyć w Boga, uznawać Jego istnienie. Święty Jakub mówi, wierzysz w Boga? Demony też wierzą i drżą. Więc nasza miłość, nasza wiara w Boga, jeżeli jestem chrześcijaninem, to ja wierzę w Boga nie i nie drżę. A jeśli drżę, to z tą bojaźnią synowską. To znaczy, że z tą bojaźnią, abym nie utracił skarbu, który otrzymałem. Wymaga odpowiedzi. Wiara w Boga, tak jak ją rozumieją chrześcijanie, wymaga odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest życie moralne. Postępowanie według wskazań Ewangelii, która z kolei jest rozwinięciem i dopełnieniem tego, co objawia Bóg w Starym Przymierzu. 10 przykazań, a to z kolei jest skonkretyzowaniem tego, co nam objawia poprzez rozum naturalny, a więc prawo naturalne. Postępowanie według wskazań Ewangelii jest odpowiedzią na Bożą miłość. W ramach tego różne formy kultu, modlitwa, sakramenty, to jest konkretny sposób odpowiadania Bogu. Tutaj jest odpowiedź, po co Kościół? No właśnie po to, że bez Niego nasza odpowiedź nie bardzo byśmy widzieli, jak odpowiadać, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu i korzystania z Jego łaski. Tym są sakramenty, korzystaniem z łaski, którą daje nam Bóg. I oczywiście ta odpowiedź jest też życie moralne. Dlatego mówi święty Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa. I tu jest cała szeroka kwestia cnót, którą Tolkien tak świetnie we Władcy Pierścieni ukazuje. Bez cnót nie ma odpowiedzi na miłość Boga. Choć cnoty są ludzkie, człowiek wykorzystuje to, co Bóg mu dał, bez łaski do nieba się dojść nie da, ale cnoty są potrzebne, bo one są odpowiedzią na łaskę. Życie moralne jest odpowiedzią na łaskę. I to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Przekroczyłem czas o 5 minut, za co bardzo przepraszam.